Jesteśmy jako zbór w przededniu całodobowej modlitwy z postem. Jak Bóg pozwoli, to najbliższa środa będzie takim dniem mobilizacji modlitewnej nas wszystkich. Już ogłaszałem to wydarzenie i myślę, że się zaczynamy do tego przygotowywać. Jest to dobra okazja i słuszny powód, abyśmy dzisiaj na nabożeństwie naszą uwagę skierowali na kwestię modlitwy. Modlitwa to jest prawdziwy fenomen. Jak mało co w życiu duchowym staje się potężną mocą, potężną siłą, której nic nie może się przeciwstawić i nic nie może jej zatrzymać, gdy zaczyna płynąć gorliwie z serc wierzących ludzi. I jak mało co innego szybko gaśnie w sercu i na ustach przy byle podmuchu tego świata. Doświadczacie tego? Ja mam takie osobiste też doświadczenie. Chcę dzisiaj się też przed wami otworzyć. Jak mało czego innego jestem świadom potrzeby modlitwy w moim życiu. I jak mało w czym innym tak okazuje się zawodnym i doznaje porażki w tej sferze. Mimo tego, że wiem, że to najważniejsza, jedna z najważniejszych rzeczy w moim życiu duchowym, jednocześnie tak zawodzę na tym polu. Nie wiem, jak wam się udaje. I powiedziałbym coś jeszcze więcej. Wszyscy chyba mamy dosyć ludzkich teorii na temat modlitwy. Bo co weźmiesz książkę, co weźmiesz tego? Wszyscy dużo piszą i mądrze piszą na temat modlitwy. Czasem mamy już dosyć tych ludzkich teorii i rad. Ale nie mamy dość Słowa Bożego, prawda? Dlatego otwórzmy Dzieje Apostolskie. Dzisiaj 12 rozdział. Niektórzy już wiedzą, o czym będzie. 12 rozdział Dziejów Apostolskich. Czytamy od początku tego rozdziału. A w owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Gdy zaś widział, że się to podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra, a były to dni prześników. A gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał czterem czwórkom żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając po święcie Paschy stawić go przed ludem. Strzeżono tedy Piotra w więzieniu. Zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr, skuty dwoma łańcuchami, spał między dwoma żołnierzami, strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc: wstań prędko. I opadły łańcuchy z jego rąk. I rzekł anioł do niego: oparz się i włóż sandały swoje. I uczynił tak. I rzecze mu: narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. Wyszedł więc i podążał za nim, lecz nie wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest rzeczywistością. Sądził raczej, że ma widzenie. A gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta, która się im sama otworzyła, i wyszli na zewnątrz. Przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł: teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. A gdy zakołatał do drzwi bramy, wyszła dziewczyna imieniem Rodę, aby nasłuchiwać. I poznawszy głos Piotra, z radości nie otworzyła bramy, lecz pobiegła do domu i oznajmiła, że Piotr stoi przed bramą. Oni zaś powiedzieli do niej: oszalałaś. Ona jednak zapewniała, że tak jest istotnie, a oni na to: to jego anioł. Piotr zaś kołatał nadal. A gdy otworzyli, ujrzeli go i zdumieli się. Dawszy im znak ręką, aby milczeli, opowiedział im, jak Pan go wyprowadził z więzienia i rzekł: powiadomcie o tym Jakuba i braci. Potem wyszedł i udał się na inne miejsce. A gdy nastał dzień, powstał niemały popłoch wśród żołnierzy, co też się stało z Piotrem. Herod zaś kazał go szukać, a gdy go nie znalazł, kazał przesłuchać stróżów i wyprowadzić na stracenie. Potem odszedł z Judei do Cezarei i tam przebywał. Niesamowita historia. Nawet dla stałych czytelników Biblii. Ja kiedy ją czytam, za każdym razem moje serce się podnosi, bo to niecodzienne wydarzenie. Mamy tutaj Heroda. Heroda z tej sławetnej czy niesławnej rodziny Herodów. Rodziny, która cechowała się między innymi tym, że zawsze starała się, chciała się przypodobać opinii publicznej i zyskać jej względy. Najpierw Herod Wielki, znany nam z tego okresu, kiedy to Pan Jezus się rodził. Król, który tak naprawdę nie był prawdziwym Żydem i starał się jakoś zyskać względy ludu izraelskiego. I zabrał się za tą niezbyt dobrze odbudowaną świątynię jerozolimską i tak starał się poprzez to właśnie, że ją tak pięknie odbuduje, tak ją pięknie przebuduje, że zyska względy ludu izraelskiego. I przez 40 lat, prawie przez cały czas swojego tak zwanego rządzenia, bo to wiecie, było pod rzymską okupacją, więc to były takie rządy, no powiedzmy, odbudowywał i w ten sposób jakby starał się zyskiwać względy Izraelitów. No a teraz wnuczek, Herod Agrypa, wnuczek tego Heroda Wielkiego, właśnie dostał nominację, ale nie od Sanhedrynu izraelskiego, ale tam w Rzymie dostał, wie, którzy w Rzymie dostają nominację. Więc tam dostał nominację i przyjechał, żeby teraz królować nad Judeją. Dostał nominację na króla Judei. 41 rok mniej więcej i on właśnie teraz stara się zyskać względy, żeby jakoś ludzie zaakceptowali, że jednak on jest takim fajnym królem, takim dobrym królem. I zaczyna prześladować wierzących. Wiecie, na prześladowaniu wierzących można zyskać względy ludu. To jest taki dosyć dobry sposób na to, żeby się przypodobać opinii publicznej. Kiedy się zaczyna prześladować jakiegoś wierzącego człowieka albo wierzących ludzi, nie zawsze może tak w całości, ale poszczególne jednostki. Ciekawą rzeczą, na pewno zauważacie to, jest zachowanie tego ludu żydowskiego. Bo jeszcze nie tak dawno ten lud żydowski bardzo był przychylny chrześcijanom. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie na początku, to widzimy, że lud żydowski jest bardzo przychylnie nastawiony. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich, 47 werset, to wiecie, krótko po tym, jak Duch Święty został wylany. Co się tutaj dzieje? 47 werset czytamy, że ci chrześcijanie tam chodzili codziennie do świątyni, po domach się spotykali, radowali się, chwaląc Boga i ciesząc się, ktoś cichuteńko tam mówi, przychylnością całego ludu. Czyli chrześcijanie mieli super czas. Ludzie byli im przychylni w Jerozolimie. Jak chrześcijanie, o miło, to na was ten Duch Święty stąpił, to wy tak mówicie tymi językami, prorokujecie i takie cudowne rzeczy się dzieją między wami. Muszę tam do was kiedyś przyjść, wy na Szymanowskiego się zgromadzacie w tym dawnym kinie, tak? Zainteresowanie, przychylność, takie ciekawe. Może nawet razem w chórze gospel pośpiewamy, może razem coś zrobimy. Tak, to jest takie piękne, takie ciekawe. Piąty rozdział Dziejów Apostolskich. Dobra passa trwa. 13 werset. Z postronnych nikt nie ośmielał się do nich przyłączyć, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. W wielkim poważaniu miał ich. czyli z szacunkiem się odnosili. O, te wierzące, to trzeba się z nimi liczyć. Oni są tu, ten Ananiasz i Safira, słyszeliście, co się tam stało? Tam Bóg jest pomiędzy nimi. Tam nie ma sobie co, wiecie, żartów robić. Lud miał ich w wielkim poważaniu. Ale jak przejdziemy do 7 rozdziału Dziejów Apostolskich, to o czym tam jest napisane? O kim? O Szczepanie. I tam, zdaje się, już kończy się poważanie ludu izraelskiego dla wierzących. Już można by powiedzieć, że już nie ma, lud izraelski przestaje mieć wierzących w wielkim poważaniu, a zaczyna go mieć w głębokim poważaniu. Zaczyna się coś zmieniać. Już w naszym rozdziale, w 3 wersecie, widzimy, że ludowi zaczyna się podobać to, gdy się gnębi wierzących. Oto jest przemijająca przychylność ludu. Czasem się tak cieszymy. Ach, oni nas szanują. Oni o nas dobrze mówią. Oni by chcieli się z nami spotkać. Jakie to miłe. I nawet prezydent coś o nas powiedział. I nawet ustawę nam uchwalili o stosunku państwa do Kościoła Zielonoświątkowego. Och, ho, ho, jak nas poważają już teraz. Przemijająca jest przychylność tłumów dla prawdziwych chrześcijan. Jeśli gdzieś tam się jeszcze was chwalą i ekscytują, to jeśli będziecie trwali przy Panu, to jest tylko kwestia czasu, że zaczną się prześladowania. I tak naprawdę, tak w istocie, lud ogólnie, tłum, społeczeństwo lubi, jak się prześladuje prawdziwych chrześcijan. To ich kręci, to im się podoba. Prześladowanie, o którym tutaj czytamy, nie dotknęło wszystkich jak leci, jak zauważyliśmy, prawda? Jest powiedziane, Herod targnął się na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Nie wszyscy członkowie zboru muszą się obawiać prześladowania. Taką dobrą nowinę chciałbym wam ogłosić. Nie musicie się, niektórzy w ogóle się nie bójcie prześladowania. Nigdy was nie spotka. Jeśli tak dalej będzie wam się wspaniale udawało, tak lawirować troszeczkę w społeczeństwie, tu nie powiedzieć, tam się powstrzymać, z tym poczekać jeszcze, a broń Boże nie wtrącać się i nie napominać kogoś z powodu jego grzechu i tak dalej, nie musicie się obawiać. Nie będziecie prześladowani. Prześladowanie dotyka tylko niektórych. I to bynajmniej nie tych mniej duchowych, ale dotyka, w tym wypadku czytamy, przywódców. Ludzi, którzy zdeklarowani służyli Chrystusowi Panu, gotowi ponieść każdą ofiarę. Mniej duchowi mieli i mają się w takich okresach całkiem nieźle. Nie muszą się bać prześladowania. I co teraz ma zrobić zbór w Jerozolimie, ten prazbór, ten zbór, który świeci nam wszystkim przykładem w obliczu owego prześladowania? Piotr, apostoł, słyszy pewno jeszcze mu w uszach to brzmi: schowaj swój miecz do pochwy. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Więc co ma robić ten zbór? Ten zbór jest dosyć liczny, tak prawdę powiedziawszy. To nie była garsteczka, tak jak nas tu, w tej milionowej aglomeracji, garsteczka wierzących. Ich tam było, pierwszego dnia się tam nawróciło 3000 ludzi. Czyżby bracia nie mogli powołać jakichś oddziałów specjalnych, spec-służby? Mogliby wyszkolić się trochę i odbić brata Jakuba. Mogliby? Pewno by mogli. Ale ten pierwszy zbór jeszcze wtedy, wiecie, nie miał tego ramienia inkwizycji, Ten pierwszy zbór jeszcze wtedy nie posługiwał się politycznymi środkami, żeby tam do Rzymu co napisać albo gdzieś. Jeszcze wtedy Kościół w ogóle do głowy mu nie przyszło, żeby coś takiego robić i tak się bronić. Zbór nie sięgał, nie próbował nawet sięgać po jakieś środki prawne albo środki militarne. Nie zrobili pikiety pod więzieniem. Wypuść Jakuba! Wypuść Jakuba! Nie robili czegoś takiego. Co mogli robić? Co mieli jako jedyną formę, żeby reagować? Modlić się. Tak. Modlić się. Zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. To żeśmy przeczytali. Zbór, pierwszy zbór w Jerozolimie, zbór, który nam świeci przykładem, do którego się odwołujemy, to zbór rozmodlony. To zbór, który się modlił w oczekiwaniu na napełnienie Duchem Świętym. To zbór, który, gdy pojawił się problem, że brakuje braci, którzy by się zajęli sprawami gospodarczymi w zborze, to zbór zaczął się modlić i wybrał tych siedmiu braci, którzy się zajęli tą służbą. To zbór, który, gdy przyszło prześladowanie, wcześniej o nim czytamy, zebrali się razem, zaczęli się modlić: Boże, och, daj nam z całą odwagą dalej głosić słowo Twoje. Nie, o Boże, pokaraj tę radę Sanhedrynu. Niech ich tam co i tam to się stanie. Nie, tak się nie modlił, tylko daj nam z całą odwagą dalej, mimo tego prześladowania, głosić Twoje słowo. I kiedy przyszło to gnębienie członków zboru, niektórych członków zboru, zbór się modlił. Modlił się. Zastanawiałem się, czy kiedy Jakub został pojmany, czy zbór przypadkiem się nie modlił o Jakuba? Jak myślicie? Chyba się musiał modlić, nie? Bo skoro się modlił o Piotra później, to czemu byśmy mieli myśleć, że nie modlił się o Jakuba, brata Janowego? Apostoła przecież, kochanego brata, zresztą dosyć aktywnego, jednego z tych braci gromowców, synów gromu, co to wiecie, aktywni byli. Czy się nie modlił? Modlił się. W jakim celu się modlił? Czyżby któremuś przyszło do głowy modlić się: Panie, i niech zetną tego Jakuba? Z pewnością modlili się: Panie, ocal Jakuba. Uratuj go, żeby prowadź go z tego więzienia, żeby temu Herodowi się nie powiodło. I co? Jakub został ścięty, przeczytaliśmy w drugim wersecie. Został ścięty. Czyli jakby fiasko modlitwy. To co, zbór się źle modlił? Może nie wiedział, że trzeba to wyznawać tak. Jakub jest wolny, wolny jest, tak jak to ruch wiary uczy, że trzeba wyznawać. Gdyby wiedzieli, to by może ocalili tego Jakuba, jakby zaczęli wyznawać. Nie, nie. Nikomu chyba wierzącemu do głowy taka myśl nie przychodzi. Zbór się modlił, a Jakub został ścięty. I teraz Piotra. A widząc Herod, że to się bardzo podoba ludowi, Żydom, pojmał Piotra. Bardzo mnie buduje postawa zboru w Jerozolimie i bardzo pragnąłbym, aby nasz zbór cechował się taką samą postawą, że pomimo tego, że Jakub, apostoł, został ścięty, to nie przestają się modlić w tej samej sprawie, gdy Piotr zostaje uwięziony, tylko nadal biorą się, mobilizują i modlą się gorliwie, nieustannie do Boga. Możliwe, że były takie głosy: no co nam ta modlitwa daje, bracia? Może lepiej byśmy poszli do magistratu, coś spróbowali tam jakoś wpłynąć. Co nam to daje? Może byśmy jakoś coś innych metod, może byśmy przekupili tych strażników albo co? Cel uświęca środki przecież. Uratujemy brata. Nie, oni modlą się, nie opuścili rąk i nie zwątpili w sens modlitwy, chociaż wcześniej ich brat, apostoł, został ścięty. Być może, a to już tylko moje przypuszczenie, choć nie bezzasadne, bardziej modlili się już teraz o siły duchowe dla Piotra niż o ocalenie fizyczne. Być może, bo widząc, jakie są skutki, że Pan poprzednio nie wyratował z więzienia Jakuba, może pomyśleli, może nie koncentrujmy się tylko na tym, żeby Piotr został ocalony fizycznie, ale módlmy się, żeby Pan go wzmocnił, żeby tam wytrwał, żeby się nie zaparł Pana, bo już mu się to raz kiedyś zdarzyło, żeby był mocny w Panu, żeby był wytrwały. Chyba nie za bardzo się spodziewali fizycznego ratunku. Chyba modlili się, ale tak tacy podobni byli do nas. Modlimy się czasem o uzdrowienie na przykład, albo o jakąś taką nadnaturalną interwencję Bożą i modlimy się i wyznajemy wiarę w Boga, nie? Ale tak, jakby Bóg tak zrobił zaraz, to byśmy chyba o nie mieli. Prawda, bracia i siostry? Jest tak czasem z nami? W każdym bądź razie zbór się modli nieustannie, gorliwie, robią spotkania modlitewne, cały czas się modlą, jak nieustannie, to nieustannie, nie ma co kombinować, cały czas się modlą. A co z Piotrem? Jak się zachowuje Piotr? Bo to jest bardzo też fascynujące właśnie w kontekście modlitwy zboru. Wiemy, że Piotr parę dni tam przebywał. To się stało w czasie święta Przaśników, te święta trwały tydzień czasu i kończyły się Paschą i po święcie Paschy miał zostać, jak tutaj przeczytaliśmy, postawiony przed ludem, wyprowadzony, no i potem stracony, bo taki był zamysł Heroda. Więc kilka dni w więzieniu, skuty łańcuchami, 16 żołnierzy pilnuje. To nie przelewki. Można w takim okresie się nastresować nieźle, naprzeżywać, ale Piotr jakoś niesamowicie tchnie takim pokojem. Jest ten krótki opis, który znajdujemy w 6 wersecie, jest zdumiewający. Ma być już, to już jest koniec tej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr skuty dwoma łańcuchami spał między dwoma żołnierzami. Spał sobie. Tamtego co chwila, to jak się przewracał z boku na bok, to te łańcuchy zagrzechotały trochę tam za tego i on sobie spał. Niesamowite. Wiedział, że jest mu pisana śmierć męczeńska. Prawda? Bo pamiętacie, w Ewangelii Jana kiedyś Pan Jezus mu zapowiedział, jaką śmiercią umrze. Wiedział, że odda życie, że nie umrze normalnie w łóżku przy żonie i wnukach, tylko że umrze gdzieś tam, będzie stracony z powodu wiary w Chrystusa. Był człowiekiem, który chodził w społeczności z Bogiem i słyszał głos Boży, bo jak czytamy w jego drugim liście, w pierwszym rozdziale, 14 bodajże wersecie, wiedział, kiedy umrze, bo Pan mu to objawił, że pora jego odejścia z tego świata nadeszła. To wiedział. Kiedy to miało nastąpić, to wiedział. Być może pewność od Pana, że nie zginie, że teraz nie zginie, tak wypełniała jego serce, że sobie spał spokojnie. Niesamowite, że człowiek może w takich okolicznościach spać spokojnie. A może. I jest wielkim błogosławieństwem dla wierzącego człowieka sen, który Bóg daje mu w najgorszych okolicznościach. Sen jest wielkim darem od Boga. Ja sam doświadczam tego wspaniałego daru. Moja żona doświadcza tego daru. Głowę do poduszki już śpi. Choćby nie wiem, co się działo, bez problemu. Wiem, że wielu z was doświadcza tego wielkiego błogosławieństwa. Pan nawet we śnie obdarza swojego umiłowanego, jest powiedziane w Słowie Bożym. Tym właśnie się charakteryzują prawdziwi chrześcijanie, że nie przewracają się z lewa na prawa, jak to za prochy jakieś łykają i tak dalej. Prawdziwi chrześcijanie doznają takiego pokoju, że nawet jak w łańcuchach są skuci i mają ich za chwilę stracić, to śpią, spokojnie śpią. Ja to widzę. Widzę, że Bóg odpowiadał na modlitwę zboru już w ten sposób, że Piotr spokojny, całkowicie ufający Bogu, śpi sobie w tym więzieniu. I oto przychodzą te fascynujące następstwa modlitwy zboru jerozolimskiego. Oto nagle, przeczytaliśmy, zjawia się anioł w więzieniu. I jasność rozświetla całe to ponure pomieszczenie. No wiecie, to jest coś podniosłego. To tak się tylko w tych filmach takich science fiction dzieje. Nie? A tu naprawdę rzecz ma miejsce. Anioł przychodzi i w tym momencie Piotr jeszcze się nie obudził, bo jak śpi, prawdziwie śpi, nie jak zając pod miedzą, tylko prawdziwie to go jeszcze nie obudziło. I anioł musi go trącić w bok. Trącił go w bok. Piotr, wstawaj! I Piotr się ocknął. W tym momencie łańcuchy odpadły mu z rąk. Ubieraj się, tam wszystko żeśmy przeczytali. Co tam ma zrobić? On taki, dlatego to anioł mu instrukcji udziela. Co ma po kolei, jak małemu dziecku? Najpierw buty, potem płaszcz i ruszamy. I wyszli i dochodzą do tej bramy, minęli jedną straż, drugą straż, tych żołnierzy, co tak pilnują, mijają, dochodzą do bramy i brama typu Horman czy jak otwiera się sama. Już wtedy mieli takie urządzenia na pilota? Nie, to cud się dzieje, cud się wydarzył. Brama się otworzyła, wyszli na ulicę, wiatr owionął Piotra, bo Piotr, wiecie co myślał? Myślał, że tak sobie śpi i takie ma widzenie i że się obudzi. I to nie było tak, że on spał z przekonaniem, że zostanie wyprowadzony z więzienia. Ja wierzę, że po prostu spał gotowy na wszystko, bo wiedział, że jest w rękach Bożych, obojętnie, czy się obudzi w Królestwie Bożym, czy na tej ziemi. Ocknął się, wiatr go owiał, ocknął się, przyszedł do siebie, nie w sensie, że przyszedł do swojej chałupy, tylko przyszedł do siebie, otrzeźwiał. Anioł zniknął. I dopiero wtedy się skapował, że jest wolny, że Bóg go cudownie, bez żadnego szarpania się, bez żadnej walki, odbijania, bez jakichś nacisków politycznych, zabiegów, podpłacania, wyprowadził go z więzienia. Wspaniałe, wspaniałe. No i idzie do... Gdzie idzie Piotr? Najpierw wyspać się? Nie, no spał sobie spokojnie w więzieniu. Idzie do swoich, idzie do zboru. Idzie tam, gdzie ludzie są zgromadzeni na modlitwę. Skąd Piotr mógł wiedzieć, gdzie oni się zgromadzili na modlitwę? Wierzący wiedzą, gdzie się ludzie zgromadzają na modlitwę. Wierzący nie potrzebują, żeby im najpierw, wiecie, komunikat ogłosić albo do internetu jakiś tam tego. O, wierzący Duchem Świętym prowadzeni wiedzą, gdzie się wierzący gromadzą. I on tam poszedł, bo tam sądził, że się zebrali ludzie i się modlą. No i wspaniała historia, jak ta dziewczynka, nie? Ja to lubię tę historię, że ona po prostu tak się ucieszyła, biedactwo, że ten Piotr stoi pod bramą, że zapomniała mu otworzyć i poleciała do środka. Mówi, bo tam, wiecie, brama była, jakiś ogród i dopiero ten dom. No tak mniej więcej jak w tych naszych posesjach bywa. I jeszcze brama była, widzicie, na kluczyk. Nie to, że dopiero dom na kluczyk, ale już i brama była na kluczyk. No takie były czasy, bali się wierzący też prześladowania. W każdym razie tutaj się objawia, dlaczego ośmieliłem się sądzić, że ci wierzący niekoniecznie byli przekonani, że Piotr zostanie fizycznie uwolniony. Bo kiedy ona mówi, Piotr stoi pod bramą, oni mówią, oszalałaś, modlili się o uwolnienie Piotra, ale to oszalałaś. Nie, na pewno Piotr. Ona mówi, Piotr, na pewno Piotr. A oni mówią, to jego anioł. No dlatego tak pomyślałem sobie, że chyba nie bardzo wierzyli w to, że on fizycznie zostanie z tego więzienia wyprowadzony, wydobyty. I Piotr, kiedy już tam otworzyli mu, oni oczywiście w ten skowyt zachwytu się odezwał, to Piotr musiał ich od razu silence please, powiedział do nich i opowiedział szybko, jak to się stało, a potem co zrobił, co też jest bardzo ciekawe, usiadł i mówi, no niech teraz ten Herod to do mnie przyjdzie. Bóg okazał się potężny w moim życiu i teraz mnie żaden Herodek nie ruszy. Tak postąpił? O nie. Czytamy, że zrobił myk i go już nie było. I nikt prawie nie wiedział, gdzie jest. Bardzo mi się podoba ta postawa. Nie będziesz kusił Pana Boga swego. To, że Bóg cudownie tak zainterweniował, że bramy więzienia pootwierał, łańcuchy poodpadały, że nikt go nie mógł zatrzymać, nie oznaczało dla niego, że teraz to on już może sobie na nosie zagrać Herodowi, że on już teraz się nie musi wcale nikogo bać. Bóg go cudownie uratował, ale już rano znaczyło, chowaj się Piotr, chowaj się teraz, bo będą cię szukać. To oczywiście, kiedy mówimy, opowiadamy, myślę, że wyciągamy wnioski dla naszego życia duchowego. Mówimy o skutkach modlitwy, a przy okazji uczymy się wielu fajnych duchowych rzeczy dotyczących naszego życia. Gdy zbór się modlił do Boga, to i sam zbór, jak też ten prześladowany, kochany Piotr, jak też i prześladowcy, wszyscy zostali zaskoczeni działaniem Bożym, prawda? Wszyscy byli zaskoczeni. Prześladowcy zostali tak zaskoczeni, że gdy rano zobaczyli, że Piotra nie ma, no zrobił się niesamowity tumult. Wiecie, to było tak, że ci żołnierze, którzy pilnowali Piotra, byli do niego przykuci, odpowiadali za niego. Był taki zwyczaj, że ten żołnierz, który był bezpośrednio przykuty do więźnia, odpowiadał za niego swoją głową. Kiedy zabrakło tego więźnia, kara, jaka była na tym więźniu, spadała na tego strażnika. Więc strażnicy, ci, co byli tak bezpośrednio z Piotrem, wiedzieli już, co ich czeka. Wiedzieli, co ich czeka. Prześladowca główny, czyli Herod, zorientował się, że czepianie się zboru nie przyniesie mu pożądanego skutku. Wprawdzie się tak niby dobrze zaczęło, bo udało mu się ściąć Jakuba. Bóg na to zezwolił, ale wkroczył na scenę i uniemożliwił ścięcie Piotra. A więc Herod, jak przeczytaliśmy, zabrał się stamtąd i żądny ludzkiego poklasku przeniósł się gdzie indziej. I tam, jak wiemy z dalszych wersetów 12 rozdziału, niedługo potem ta żądza ludzkiej chwały, poklasku doprowadziła go do całkowitego upadku. Oto co się dzieje, gdy zbór zaczyna się modlić, gdy zbór się modli do Boga. Oto co się dzieje. Po pierwsze, gdy zbór się modli, Bóg cudownie ratuje z opresji. Bóg wkracza na scenę i zaczynają się dziać rzeczy nadnaturalne, gdy zbór się modli, ale tylko wtedy, gdy zbór się modli niezależnie od tych cudów. Gdy zbór nie uzależnia swojej modlitwy od tego, czy Bóg naprawdę zainterweniował. Jestem przekonany w Panu, że gdyby zbór, widząc co się stało z Jakubem, zaprzestał modlitwy, tego cudu by nie było. Bóg chciał zobaczyć, że jego zbór się modli, gdy Bóg odpowiada i gdy nie odpowiada według oczekiwań zboru. Bóg chciał widzieć, że jego zbór chce rozmawiać z nim, obojętnie, jak szybko Bóg przychodzi z pomocą i czy w ogóle w danym momencie przychodzi. Bóg chce widzieć taką postawę w zborze, w tobie i we mnie, że się modlimy niezależnie, czy Bóg nas wysłuchał poprzednio, czy nie. Są tacy chrześcijanie, którzy po pierwszej modlitwie, gdy nie przyszedł owoc tej modlitwy taki, jak oni chcieli, zaniechają zupełnie modlitwę. Mówią, a co się będziemy modlić? To nam nic nie daje. O dobra, no pomódlmy się. Tak od niechcenia. Zbór modlił się gorliwie, czytamy. Gorliwie. Może nawet to, że poprzednio nie było takiego pożądanego skutku, tym bardziej zmotywowało niektórych do gorliwszej modlitwy, do szczerszej, do bardziej oddanej modlitwy. Jedno jest pewne, że Bóg chce widzieć zbór rozmodlony, że Bóg chce widzieć, jak się modlimy, bracia i siostry. Amen, powiecie na to? Bóg chce to widzieć. Taka jest lekcja z tego słowa. Po drugie, gdy zbór się modli, udaremnione zostają oczekiwania wrogów zboru. Każdy zbór ma swoich wrogów. Tamten w Jerozolimie miał wielu wrogów. Kolejne zbory, jakie powstawały w historii Kościoła, miały swoich wrogów i nasz zbór też ma swoich wrogów. Kiedy zbór zaczyna się modlić, zamysły wrogów zostają udaremnione. Kiedy zbór się nie modli, wrogowie mają możliwość wpływania na losy zboru. Wrogowie przeszkadzają zborowi, udaremniają wiele rzeczy. Wrogowie szkodzą zborowi, rozbijają zbór, skłócają zbór, osłabiają zbór i tak dalej. Niszczą zbór, jego opinię, jego dobre imię. Gdy się zbór modli, gdy się zbór gorliwie modli do Boga, zamysły wrogów zostają udaremnione. Ale tylko wtedy zostają udaremnione, gdy zbór modli się nawet pomimo pomyślności wrogów zboru. Nie ma wielkiej chwały w takiej modlitwie, kiedy zbór zaczyna się modlić, a wrogowie wszyscy już od razu mają jakieś niepowodzenia, jakieś nieszczęścia na nich spadają i tak dalej. Ale gdy zbór się modli, a wrogowie się mają coraz lepiej, zborowi się nie za dobrze dzieje, a wrogom się dobrze dzieje, to się Bogu podoba, że zbór się modli nie dlatego tylko, że Bóg od razu temu zborowi przychodzi z pomocą, a dlatego, że wyznaje w ten sposób swoją zależność od Boga, więź z Bogiem, oddanie Bogu, związek na zawsze, niezależnie od okoliczności. Po trzecie, gdy zbór się modli, giną jego prześladowcy. Giną jego prześladowcy. 16 żołnierzy mogło sądzić, że będą mieli o czym opowiadać swoim wnukom. Wiecie, kogośmy trzymali? Samego świętego Piotra. To ja byłem, do tej ręki on był przykuty. Może sobie nie jeden tak myślał. Patrz, ta ręka samego świętego Piotra trzymała, jak go tam mieli stracić. Może sobie tak myśleli. Wiecie, no, mieć pod okiem ważnego więźnia to jest coś. Może to głupie brzmi, ale tacy się tym mogą tylko chwalić. Ja to Baksika pilnowałem. Wałęsę w czasie internowania, żem pilnował. I tak dalej. I ci też tak sobie może myśleli. Ale okazało się strasznie niebezpieczne przyczepiać się do męża Bożego. To jest niebezpieczne i dzisiaj przyczepić się do męża Bożego. Bo Bóg może go zechcieć ocalić, ale to znaczy, ginie wtedy jego prześladowca. Tutaj wszyscy zginęli. Wszyscy, którzy byli związani z tym pilnowaniem, trzymaniem, więzieniem świętego Piotra, wszyscy zginęli. Nie przyniosło to im wcale chwały, przyniosło im to ostateczną klęskę. Gdy zbór się modli, giną jego prześladowcy. Gdy zbór się nie modli, gdy zbór jest ospały w modlitwie, gdy zbór jest gnuśny w modlitwie, prześladowcy się rozmnażają. Prześladowcom się dobrze wiedzie. Nie mówię tutaj tylko o takich prześladowcach, bracia i siostry, co to wiecie, z karabinami przychodzą, z nożami i tak dalej. Mówimy o świecie duchowym. Zbór ma wielu innych prześladowców. Prześladowców, którzy się ładnie uśmiechają, którzy tu powiedzą to, a tam nie dopowiedzą tego, którzy tu przebarwią, a tam coś dodadzą, żeby skłócić, żeby ośmieszyć, żeby poniżyć i tak dalej. Gdy zbór się nie modli, prześladowcy hulają na lewo i na prawo. Ale gdy zbór zaczyna się modlić, prześladowcy giną. Bóg chce widzieć zbór rozmodlony. Bóg chce widzieć, jak zbór się modli. Bracia i siostry, nasz zbór potrzebuje modlitwy. Gdy nasz zbór będzie się modlił, gorliwie się modlił do Boga, poginą wszyscy prześladowcy. Zbór będzie scalony, zbór będzie zbudowany, zbór będzie tętniący życiem. I po czwarte, gdy zbór się modli, Herod zboru się wynosi. Każdy zbór ma swego Heroda, jakiś mózg, który kieruje jego prześladowaniem, który się próbuje dobrać do niektórych członków zboru. Każdy zbór ma jakiegoś takiego swojego Heroda. Kiedy zbór się nie modli, Herod zboru, mózg prześladowania, niszczenia zboru, może używać rozmaitych ludzi, pociągać za różne sznureczki i niszczyć zbór. Ale gdy zbór się modli, Herod się musi wynieść. Ale tylko wtedy się następuje, gdy zbór się modli, choćby miał on nigdy nie odejść. Zbór potrzebuje modlitwy. Modlitwa, bracia i siostry, to przywilej zboru. To jest niesamowity instrument. Trzeba się modlić. Wybaczcie za to banalne stwierdzenie. Trzeba się modlić. Wiem, że dla niektórych z was może to jest taka oczywistość, że aż nie warto tego słuchać. Ale chcę to dzisiaj głośno powiedzieć. Trzeba się modlić. Czy Pan nas wyprowadzi na zimną ulicę, abyśmy dalej zmagali się z przeciwnościami życia? Czy też zabierze nas od razu do domu w chwilach trudności? Trzeba się modlić. Trzeba bojować. Trzeba wołać do Boga. Trzeba się modlić, czy Bóg odpowie tak, czy odpowie nie, czy odpowie poczekaj. Trzeba się modlić. Trzeba się gorliwie modlić do Boga. Trzeba się modlić, bo gdy zbór się modli, dzieją się zdumiewające rzeczy. Oto czas. Czas, byśmy mogli do Pana zawołać, dziękując Mu za tę historię Słowa Bożego, pokazującą, jak wierzący powinni postępować w obliczu trudności, zachęcającą nas do tego, byśmy podjęli nasze życie modlitwy na nowo, byśmy używali tego instrumentu modlitwy w każdych okolicznościach naszego życia. Zechciejmy teraz się modlić, bośmy mówili o modlitwie, więc tym bardziej mam nadzieję, że modlitwa popłynie z naszych ust.